Minął co prawda trzeci tydzień przed tygodniem, ale w tym miesiącu mamy 5 wtorków, dlatego, a poza tym jeszcze był ksiądz Andrzej. Dlatego krótkie rozważania, kolejne rozważania o Duchu Świętym na dzisiaj przygotowałem. I przypomnę, że przed miesiącem mówiliśmy o Duchu Świętym w relacji do szatana. W tym sensie, że szatan nie ustaje, nigdy nie ustanie w atakach kierowanych przeciwko nam, każdemu z nas. I największą łaską, największą mocą, jakiej możemy czerpać w obronie, to jest właśnie Duch Boży. To nie na darmo Jezus po pierwsze na krzyżu w swojej śmierci pokonał władzę szatana nad naszym życiem, a po drugie, kiedy odchodził, posłał swego ducha, aby już na zawsze, każdego dnia i każdej nocy był dla nas dostępny. Czy my z tego korzystamy? Czy sięgamy po tę łaskę? A to już jest, powiem brzydko, nasz problem. To jest pewien problem, dlatego że myślę, że normalnie w dzieciństwie, w całej drodze tej formacji takiej podstawowej, katechetycznej, no raczej nas, mnie na pewno, nie nauczono. Nie powiedziano o Duchu Świętym prawie nic. Nie powiedziano tego, że ja mogę, będąc jeszcze małym bajtlem, żyć w żywej obecności Ducha Świętego, ponieważ kiedy zostałem ochrzczony, został wylany na mnie Duch Boży z Jego wszystkimi darami. A potem nam nikt nie mówił w dzieciństwie, co my z tym mamy zrobić, jak my możemy z tych wszystkich cudownych darów korzystać, posługiwać się nimi, żeby żyć godnie po Bożemu, blisko, przede wszystkim blisko Pana. Mówiliśmy również, wspomniałem tylko o nadziei, nadziei, którą Duch Święty przez swoją obecność daje, powinien nam dawać, ale powinien w tym sensie, że on daje na pewno, tylko my nie umiemy się otworzyć, żeby ją zobaczyć i ją przyjąć. I tutaj zakończyłem takim cytatem z listu do Rzymian z rozdziału 5, werset 5, który mówi tak: nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. I jak się okazało po miesiącu, ten cytat jest wprowadzeniem do ciągu dalszego naszych rozważań, zgodnie całkowicie wszystkie te rozważania oparte są na słowach, na wystąpieniach, na tekstach Jana Pawła II. Dlatego ten materiał cały nazwany jest Ewangelią o Duchu Świętym, której autorem jest Jan Paweł II. Przenośnie. Otóż rozpoczynamy kolejny rozdział tych myśli, rozważań i nauczań Ojca Świętego. Rozdział, który mówi Duch Święty i Jego prymat wewnętrzny. Tak brzmi bardzo naukowo, ale okazuje się, że on taki naukowy nie jest, bo on dotyka prymat wewnętrzny, czyli to pierwszeństwo, jakie Duch Święty powinien mieć w moim wnętrzu. Absolutne, wyjątkowe pierwszeństwo, a tym samym i prawo do mojego życia, prawo do moich decyzji, prawo do moich radości, do moich trudności, do moich smutków, prawo do moich pieniędzy, prawo do mojej pracy, prawo do każdego mojego uśmiechu do was. To jest ten prymat, który ja powinienem w sobie przyjąć i pozwolić mu czynić to, co on chce czynić. A co on chce czynić? Pierwsza myśl, miłość. Tutaj mógłbym bardzo dużo mówić. Kiedyś, parę lat temu, ksiądz Adam poprosił mnie, żebym wygłosił trzydniowe rekolekcje na temat miłości Bożej, na temat miłości agape w języku greckim, A więc tej miłości, która jest daleko, daleko czymś więcej niż miłość, którą my rozumiemy, przeżywamy, przyjmujemy, czyli miłość między kobietą a mężczyzną. Miłość między kobietą a mężczyzną bardzo często nawet nie jest najmalutką cząstką tej Bożej miłości, ponieważ nie ma w niej miejsca dla Ducha Świętego, nie ma w niej miejsca dla Jezusa, jest tylko miejsce dla mnie i dla kobiety. Jest miejsce dla moich ludzkich uczuć, dla moich ludzkich pragnień, dla moich ludzkich spojrzeń, rozumień i tak dalej, i tak dalej. Natomiast miłość Boża, właśnie ta miłość agape, przerasta ją całkowicie, ponieważ jest pełnią miłości, a pełnia miłości to jest takie coś, bo to nie jest uczucie. To nie jest uczucie. Miłość Boża to nie jest uczucie. Miłość ludzka to jest uczucie najczęściej. Tylko uczucie. Jak jest tylko uczucie, to ma małe szanse, żeby się ostała. Ma małe szanse. Natomiast miłość Boża ogarnia całość człowieka. Całe jego wnętrze, zewnętrze i wszystko, co robi. Dlatego tylko, że źródłem tej miłości jest i być może Duch Święty. Duch Święty, teologowie twierdzą, chociaż tego nie widzieli, ale są na to dowody, są na to świadectwa, że to Duch Święty w Trójcy Świętej, znamy tą podstawową, fundamentalną naukę Kościoła, że Bóg jest w trzech osobach, ale w całkowitej jedności w Trójcy Świętej. I tą trzecią osobą obok Ojca i Syna jest Duch Święty. I przyjęto, że, bo Duch Święty to potwierdza po prostu, że to Duch Święty osobowo, nie jakimś tam, jak my sobie słyszymy Duch, to znaczy tam coś, prawda? A tu się okazuje, że nie, Duch Święty jest osobą. Jest osobą, w pełni taką samą osobą jak Ojciec i jak Syn. Ale jako ta osoba w Trójcy Świętej, która jest czystą miłością. To są wszystko oczywiście rozważania ludzkie, teologiczne, jak jest naprawdę się dowiemy. Natomiast możemy z całą pewnością przyjąć, że to właśnie w Bogu, w Trójcy Świętej, źródłem miłości i dawcą miłości jest Duch Święty. Mówi się nawet, że to Duch Święty jest dawcą i sprawcą miłości pomiędzy Ojcem i Synem, Synem i Ojcem. A co dopiero między nimi a człowiekiem? I teraz Duch Święty właśnie jako to źródło miłości chce rozwijać w każdym z nas taką prawdziwą ufność. Ufność Bogu, ufność przede wszystkim w tej relacji miłości. On chce w nas rozwijać. On przychodzi, On chce się udzielać. On nam został udzielony nawet w Chrzcie Świętym, ożywiony w bierzmowaniu. A my śpimy. A my bardzo często śpimy, ponieważ moja relacja z Bogiem bardzo często jest relacją całkowicie pozbawioną tego, co najważniejsze, miłości. Ja nieraz słyszałem, zwłaszcza od osób, które przeżywają jakieś trudności, jakieś upadki, jakieś zawirowania w swoim życiu, i wtedy bardzo często szatan atakuje w człowieku tą pierwszą świadomość, taką wrodzoną, wkładaną przez Ducha Świętego, że ja kocham Boga, że ja kocham Jezusa. Co to jest? Ja nie wiem, ja nie umiem. O co tu chodzi? A On mnie kocha, tak, bo On jest idealny, nadzwyczajny, wspaniały. A ja kocham Boga. Co to znaczy? Na szczęście myślę, że Pan się nie obraża na kogoś, kto jest w depresji albo w jakimś trudzie i ma takie pokusy, takiego myślenia i zaczyna w sobie wątpić i zaczyna powątpiewać, kombinować. Pan Bóg się nie obraża. Ja kiedyś tam uczestniczyłem w takiej ekumenicznej sesji naukowej w Laskach pod Warszawą i miałem mówić o dialogu katolicko-żydowskim. No i w pewnym momencie wskutek jakiegoś tam pytania wypowiedziałem taką myśl, która mi została do dzisiaj w głowie. Nie wiem, skąd ona mi się wzięła wtedy. Była ogromnie odkrywcza dla mnie, a dla niektórych była wręcz bulwersująca na sali. Dosłownie wzbudziła, no, nie do końca zachwyt. Otóż stwierdziłem, że Pan Bóg dał każdemu z nas obowiązek i prawo poszukiwania. Całe życie poszukiwania prawdy. I to wiemy, bo tego doświadczamy. Ale tak sobie my pomyślałem, nie wiem, może to było akurat natchnienie Ducha Bożego, że skoro mi dałeś prawo do poszukiwania, to musiałeś założyć, z góry wiedząc o wszystkim, i dałeś mi prawo do błądzenia. Tylko że oczywiście mój błąd cię nie cieszy, Panie. Mój błąd może cię ranić, ale jeśli ja błądzę, to ty mnie nie przekreślasz. Ty się nie odwracasz ode mnie, bo ja pobłądziłem, bo zacząłem szukać, bo to jest właśnie ta żywa obecność Ducha Świętego jako daru miłości. Miłości Bożej do mnie i mojej do Pana. To Duch Święty właśnie napełnia naszą duszę taką miłością, jaką tylko On dać może. Mało tego, jeśli napełnia moją duszę, moje serce, mego ducha, napełnia miłością, to tylko pod takim warunkiem jestem w stanie komukolwiek służyć. Jeśli jakakolwiek posługa, choćby największa posługa tu we wspólnocie, czy w rodzinie, czy w kościele, czy w miejscu pracy, wypływa z innych pobudek jak z miłości, to biada nam. To nie jest posługa. To nie jest służba. I to jest, teraz mi tak przyszła taka myśl, to jest chyba największy błąd, jaki popełniamy, kiedy podejmujemy jakąkolwiek władzę. Na jakimkolwiek szczeblu. Od majstra na budowie, kończąc na prezydencie Rzeczpospolitej. I tylko w tym świetle obecności Ducha Świętego jako daru miłości każda władza od Boga pochodzi. Jest darem. I ona ma być oddawana jako dar w służbie. Jeśli nie jest służbą, to jest dziadostwem. To jest dziadostwem. To jest wypaczeniem, naprawdę odsunięciem, odwróceniem się od dawcy tej władzy. W liście, właśnie w liście do Rzymian czytałem ten fragment, że nadzieja nie zawieść nie może, ponieważ miłość rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. To jest to źródło, to jest ta potęga. Nawet jeśli się wykoleję, nawet jeśli moja na przykład relacja miłości tej ludzkiej, czy małżeńskiej, czy jeszcze daleko przed małżeńskiej, zaczyna się wykoślawiać, zaczyna być źródłem jakiegoś umęczenia, dręczenia siebie nawzajem, to znaczy, że tam nie ma Ducha Świętego. Że nie dopuszczamy Go do tej relacji między nami. Natomiast jeśli dopuszczamy, to nie mam akurat teraz tego fragmentu, ale znamy to słowo, że prawdziwa miłość gładzi wszelkie najcięższe grzechy. To jest dla mnie najbardziej odkrywcze słowo, że tam, gdzie jest prawdziwa miłość, Boża miłość, Jezus obecny pomiędzy dwojgiem, czy trojgiem, czy nawet całą wspólnotą, tam nawet grzechy nie są najważniejsze. Nawet Bogu nie przeszkadzają, bo miłość jest ponad to. Kolejna myśl to właśnie Duch Święty daje nam zdolność kochania. Bez Niego nie wiem, myślę, że bez Jego obecności byłoby to niemożliwe, nawet w wymiarze takim tylko relacji ludzkich, a co dopiero w miłości do Niego. bez obecności Ducha Świętego, tej ożywczej takiej miłości, którą tylko On może nam dać, nie bylibyśmy w stanie nic dać, nic ofiarować. Ostatnia myśl na ten temat. Otóż przykazanie miłości, tak twierdzi Jan Paweł II i dla mnie ma absolutną rację, to właśnie przykazanie miłości jest najważniejsze, ale najtrudniejsze do realizacji w praktyce życia. Ponieważ chcąc wypełniać naprawdę to niezapisane w dekalogu, czasami niektórzy mówią, że jest to przykazanie numer zero, ponieważ jest przed wszystkimi. Realizowanie tego przykazania w praktyce na co dzień jest największym trudem ze wszystkiego. Ale okazuje się, że można. Można nawet wręcz się tego nauczyć. Wymaga to niestety ogromnej pracy. Pracy, jeszcze raz pracy nad sobą, pilnowania siebie, pilnowania swoich relacji, pilnowania swoich gestów, spojrzenia. To wszystko może być darem miłości albo odwrotnie. I jeszcze jedna może myśl, mianowicie ściśle związana również z tym darem Ducha Świętego, czyli miłością, to jest nawrócenie. Nawrócenie, czyli może bardziej nawet by pasowało zawrócenie z pewnej drogi. Zawrócenie, zatrzymanie się i zawrócenie na powrót, bo my od Chrztu Świętego jesteśmy na właściwej drodze, ale my z niej zbaczamy. Lubimy autostrady, lubimy czasami szlaki górskie, piękne wszystko, cacy, byle był wybrukowany, byle był prosty, były schody, idzie nam się świetnie. Jak się okazuje, że trzeba trochę pokluczyć, pokombinować, tak zwane zakosy, wejść do góry, a to się zaczynamy pocić i robi się problem i się zniechęcamy. A Pan nas chce często i gęsto w naszym życiu prowadzić właśnie w zakosy. Nie walić prosto z mostu w górę. Nie, ty sobie pochodź w tej z powrotem, aż się nawrócisz. Pobłądź sobie, pomęcz się, a wszystko dlatego, że Duch Święty bardzo często nam chce przypominać, chce być takim wyrzutem sumienia w naszych słabościach i grzechach, ale to jest najważniejsze sformułowanie Ojca Świętego. Ale zawsze w relacji do Chrystusowego krzyża. Zauważcie, jakie to jest proste, a jakie niesamowicie mocne. Duch Święty przychodzi, dosłownie cytat jest taki: Duch Święty, Pocieszyciel, przekonywa nas o grzechu, przekonywa, nie przekonuje, ale zawsze w relacji do Chrystusowego krzyża. Czyli Duch Święty nam pokazuje nasze słabości, nasze grzechy, ale nie po to, żeby nas potępić, nie po to, żeby nas karać, nie po to, żeby nas dołować, bo w relacji do krzyża Chrystusowego zawsze jesteśmy zwycięzcami. I tam jest, w krzyżu jest zwycięstwo. O, tu też bardzo fajne sformułowanie, proste i mówi wszystko. Chrześcijanin odrzuca fatalizm grzechu. Co to znaczy? Mamy przestać się bać grzechu. Mamy się go przestać bać. Ja to nieraz usłyszałem, idąc do konfesjonału. Usłyszałem, ponieważ bardzo często rzeczywiście się dołowałem, idąc do kratek konfesjonału. A kapłan mi mówi: a co ty się tak oskarżasz? Słyszałeś, żeby cię Jezus o coś oskarżał? A ma o co? Przecież On cierpiał, umarł za twoje grzechy, a mimo to ci nie wyrzuca, nie oskarża cię. A ty siebie tak oskarżasz? Obudź się. I wtedy się okazuje, że w takich stanach, a o, Danusia była tego świadkiem, jak przypomniałem kiedyś i byliśmy z życzeniami u księdza kanonika Henryka imieninowymi. Rozmawialiśmy dość długo o spowiedzi, między innymi ja mu przypomniałem, jak spowiadał mnie w stanie wojennym, ja mu zapamiętałem na całe życie. Przyszedłem właśnie taki skopany, taki zdołowany, bałem się, że nie wiadomo, co mi tu na wykład jakiś zrobi, ja tego nie potrzebuję w ogóle. A ksiądz Heniu tylko tak popatrzył przez te kratki i mówi: chłopie, co ja ci będę mówił? Ty dobrze wiesz, co masz z tym zrobić. I to była największa, najpiękniejsza nauka, ponieważ zmusiła mnie do tego, żeby stanąć natychmiast na nogach, uśmiechnąć swoją gębusię, pójść do Pana i zacząć pracę nad sobą. Żadne nauczanie w konfesjonale nie zrobi za mnie tego, co mam zrobić sam. Sam Pan przyszedł, mówi Sobór Watykański II w jednym z dokumentów, sam Pan przyszedł, aby człowieka uwolnić i umocnić. Więcej nie mogę dostać. On sam osobiście to chce uczynić. Amen. To wystarczy. I kochani, pozwólcie jeszcze, jak już siedzimy, na komunikaty. Otóż mam trzy komunikaty.